it's clearly a strike from the kingdom of darkness.
To jest ewidentnie uderzenie ze strony Królestwa Ciemności.
To undermine and stall out and dry and break apart these stadium gatherings and
żeby przeszkodzić, żeby uderzyć, żeby zatrzymać te stadionowe spotkania. I nie tylko te inicjatywy, ale wszelkie inne chrześcijańskie inicjatywy.
Sin in the church actually opens the door for Satan to have more room to move, to strike.
Z drugiej strony też muszę powiedzieć, że grzech w kościele jest tym, co otwiera drzwi i daje pewne zezwolenie diabłu na to, żeby uderzyć w nas.
And so the Lord is saying, yeah, I want you to rise up and take your authority, but I want you to rise up and really embrace my lordship.
Więc Pan nie tylko mówi do nas, podnieście się i używajcie swojego autorytetu, ale Pan mówi, tak, podnieście się używając swojego autorytetu, ale też chcę, żebyście się uzbroili i te sprawy serca, te prawdziwe kwestie, te prawdziwe ciemności, ciemność w waszych sercach, żebyście się z tym rozprawili.
Because if you open doors to Satan and Satan gets strongholds in,
bo jeśli otwieracie drzwi dla diabła i diabeł ma jakieś warownie w was,
we don't have authority to bind in the society that which binds us in our personal.
My, ukochani, nie mamy autorytetu, żeby związać w społeczeństwie coś, czym sami jesteśmy w swoich sercach związani.
We don't have authority to drive it out of others if we're living in it and we're open the door willingly.
Nie mamy autorytetu, żeby wypędzić to z kogoś innego, jeżeli my sami temu ulegamy.
And so I don't want to help Satan out in any way. I mean, that's almost a ridiculous statement, but
więc ja nie chcę pomagać szatanowi w czymkolwiek. Oczywiście to brzmi śmiesznie.
Unwittingly, a lot of people are playing into the enemy's hand by opening doors and saying, "Well, it's just me."
Ale chcąc czy nie chcąc, niektórzy ludzie pomagają przeciwnikowi przez taką pobłażliwość i mówią, "A ja tylko, to tylko ja coś takiego robię."
Not a big deal. We'll multiply that by millions.
Nic takiego. To nic wielkiego. Ale jeśli pomnożysz to przez miliony. A szatan mówi, tak, to ja to wykorzystam. Ja powstaję, żeby uderzyć Królestwo Boże, ale powtarzam jeszcze raz. Plany przeciwnika nie zwyciężą, jego plany będą zdruzgotane. Bóg osądza Królestwo Ciemności. W pierwszej Mojżeszowej, kiedy Józef mówi, to co wy zaplanowaliście, żeby uczynić złego, Bóg obraca ku dobremu. Bóg ma niezwykłą zdolność, żeby w to, co przeciwnik zamyśla, żeby uczynić złego, to, co niegodziwi ludzie planują, żeby uczynić coś złego, Bóg ma moc to przeobrazić i przemienić w coś innego. I sprawić, obrócić to ku dobremu i sprawić jeszcze rozwój. Mamy ten słynny werset z Rzymian
8:28.
Że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, ale tutaj nie zapomnijcie o tym, co jest kwalifikacją do tego wersetu, do tej prawdy. Że to dotyczy ludzi, którzy chodzą i świadomie kochając Boga i chodzą w takim pełnym miłości, posłuszeństwie, uległości wobec Boga. Nie zapomnijcie o tym warunku, bo wielu ludzi cytuje ten werset i mówi, mówię wszystkim współdziała ku dobremu. Dla tych, którzy Go miłują, ale to nie chodzi o tych tylko, którzy lubią spotkania uwielbieniowe. Niektórzy ludzie mówią, ja lubię przychodzić na nabożeństwo, lubię być na uwielbieniu. Tak, w porządku. Bogu to się podoba. Ale Bóg mówi o posłuszeństwie z serca w naszym życiu, ponieważ Go kochamy. Więc jesteśmy Jemu ulegli w tym, co On mówi, ponieważ Go kochamy. Mam dla Was dobrą nowinę, to jest w Psalmie 29.
The Lord said, the Lord was sitting as king over the flood in Noah's day. I mean, the flood was the.
Pan zasiadł na tronie jako król podczas powodzi za czasów Noego.
It's a catastrophe. I mean, in terms of the magnitude of touching the globe, the flood, but he was reigning as king over the.
W tym czasie, kiedy cała ziemia była pokryta wodą i była powódź na całej ziemi, to był wielki kryzys, to był wielki dramat, ale Pan Bóg zasiada na tronie w tym czasie. O czym jest mowa w tym 29 psalmie? O tym, że nigdy nic Pana Boga nie zaskakuje.
Nothing is going to surprise him.
On siedzi na tronie, nic go nigdy nie zaskoczy.
And so it's a glorious reality.
I to jest bardzo chwalebna rzeczywistość.
Well, I know I'm just throwing a lot of things at you, but I want to say this, that if we...
Wiem, że tutaj rzucam różne sprawy, kieruję różne kwestie w waszą stronę.
Understand what God's view is. If we don't understand how he's looking at this,
ale my musimy zrozumieć, jakie jest Boża perspektywa na całą tą sytuację, bo jeżeli nie rozumiemy tego, to albo się wystraszymy tego, co się dzieje, albo się zgorszymy. Bo będziemy myśleli, o, Panu Bogu chodzi o to, a jemu chodzić może o coś innego. I wtedy się z nim rozminiemy. A on chce, żebyśmy byli w jedności, w zgodzie z jego sercem, a nie żebyśmy chodzili w strachu. On też chce nas uczyć, jak słuchać jego głosu. On chce, żebyśmy żyli w wolności od różnych rzeczy, które nas rozpraszają, które nam przeszkadzają, żebyśmy byli w wolności od kompromisów. On chce, żebyśmy się nauczyli, jak funkcjonować jako rodziny, nawet też właśnie w czasie kryzysu. Mamy na to teraz czas przygotowania, teraz się tego uczymy. Mamy też uczyć się, jak funkcjonować jako nowotestamentowy Kościół. Nawet pośród narastającej ciemności wokół nas. Mam dla Was, kochani, dobrą nowinę. Oczywiście większość z Was już ją zna. Mianowicie, że nastąpi bardzo radykalna zmiana, jeśli chodzi o postrzeganie i o rozumienie Kościoła przez ludzi na świecie, w tym pokoleniu. I to jest sezon, to jest okres czasu, w którym Kościół będzie robił wielki krok do przodu właśnie w tym, żeby świat mógł rozpoznać, zobaczyć Kościół w zupełnie inny sposób, niż znał go dotąd.
Apostoł
Paweł do, stwierdził coś bardzo, bardzo ważnego w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział. Powiedział do kościoła w Efezie: ja uczyłem was całej Bożej Rady. Nie tylko tych rzeczy popularnych, których ludzie chętnie słuchali, ale uczyłem was także rzeczy trudnych, niepopularnych. Nawet takich, które nie były zbyt łatwe do zrozumienia czy do zinterpretowania. Uczyłem was całej Bożej Rady, niczego nie pozostawiłem. Dlaczego? Dlatego, że was kocham. Dlatego, że wiem, że cała Boża Rada, począwszy od Jego dobroci, od Jego sądu, do Jego dyscypliny, to wszystko wypływa z Bożego serca, żeby okazać Bożą miłość narodom. I Bóg oczekuje od nas wielowymiarowej reakcji. Ja słucham różnego rodzaju wypowiedzi, jakichś podcastów. I niektórzy z tych mówców koncentrują się tylko na jednej rzeczy, na tym, że my mamy nadzieję. I ja doceniam takie pozytywne przesłanie i uważam, że jak najbardziej tak. My jesteśmy tymi, którzy niosą nadzieję. Ale my potrzebujemy więcej niż tylko nadziei. My potrzebujemy odpowiedzialnej reakcji, szczerej reakcji, uniżenia. To jest czas, kiedy musimy zerwać przymierze z różnymi rzeczami w naszych sercach, w których ulegaliśmy nieprzyjacielowi. To są rzeczy w naszych sercach. Niektóre z nich są takie tajemne, nieznane innym, a niektóre są przez innych też widoczne. I Pan mówi do nas: chcę, żebyście skończyli z tymi rzeczami. Chcę, żebyście wzięli łaskę i byli posłuszni mojemu przewodnictwu, mojemu panowaniu w waszym życiu. Więc nasza reakcja na tą sytuację będzie wymagała odwagi, posłuszeństwa i wiary, ale także... ale także posłuszeństwa i uświęcenia. I czasami to będzie bolesne, bo kiedy Pan Jezus mówi, że kiedy twoje oko grzeszy, to lepiej jest dla ciebie wyłupać to oko. Czy obciąć twoją rękę? Oczywiście mówi to w sposób przenośny. Ale takie posłuszeństwo jest kosztowne. To jest to rozdzieranie naszych serc, o których pisze Joel w drugim rozdziale księgi Joela, o rozdarciu naszych serc. Tak.
This is an hour for the church and the nations to go forward with the Lord in this way.
Tak, to są kwestie serca, w których Pan chce, żebyśmy się rozprawili z tymi rzeczami i mówi o tym do narodów. Kiedy Pan chce przynieść transformację Kościołowi, transformację narodom i chce objawić swoją przemieniającą nas moc, tak wielu ludzi o tym mówi, to kiedy ja rozważam właśnie tą całą Radę Bożą, to widzę też te rzeczy oczywiste, które są przed nami, to wylanie Ducha Świętego. Tak, ja widzę, jak Słowo Boże i wierzę w Słowo Boże, które idzie w mocy do ludzi. To jest część Bożego planu. Widzę też wylanie objawienia piękna Bożego serca. Pismo o tym mówi. Ale widzę także to, że Bóg potrząsa narodami. Ageusza, rozdział drugi. To jest część Bożego planu, żeby wstrząsać narodami. Widzę też, że Bóg chce dyscyplinować Kościół. Widzę narastające prześladowanie. Kiedy prześladowanie, które przychodzi ze strony przeciwnika, Bóg także bierze to prześladowanie, używa tego w Kościele. Widzę także, że Bóg daje pewną przestrzeń nieprzyjacielowi. Bóg daje przestrzeń narodom, że idą głęboko w grzech. To sprawia, im więcej tej ciemności w świecie, to sprawia, że Kościół jakoś jest zmuszony, żeby się do tego odnieść, żeby ich serca ludzi są sprawdzane, serca wierzących są sprawdzane, są konfrontowane z tą ciemnością, która jest wokół nas i my mamy wtedy wolność, mamy wtedy możliwość podjęcia decyzji i ustosunkowania się do tych rzeczy w naszych sercach, w naszym życiu. Ja patrzę na te rzeczy, patrzę na opresję, patrzę na prześladowanie, patrzę na ciemność wokół nas. I to wszystko też widzę, bo te rzeczy nas konfrontują. I też nie możemy powiedzieć, no ale my tylko chcemy mówić o mocy i o chwale. Tak, trzymajmy się tych rzeczy, ale kiedy patrzymy na całą Bożą Radę, to jest to wieloaspektowe. I ja chcę tej całości, tej mieszaniny, czy tego połączenia raczej, wszystkiego tego, o czym Bóg mówi. Bo chcę przyjąć całą mądrość Bożą. Jego Słowo jest niezachwiane. I Bóg ma dla nas mądrość i w Nowym Testamencie, ale także w Starym Testamencie. I powtarza nam te rzeczy na nowo i na nowo. Bo niektórzy ludzie chcą tylko skupić się na jednym, albo na starym, albo na nowym i gdzieś ominąć pewnego rodzaju wyzwania, presje, które są przed nami. Ale wydaje mi się, jest to dla mnie nieprzekonujące i wydaje mi się, że nie jest to też odpowiedzialne w świetle Słowa Bożego, żeby tak tylko wybiórczo do tego podejść. Mówię wam, Bóg Starego Testamentu i Nowego Testamentu to jest ten sam Bóg, On się nigdy nie zmienia. On jest Bogiem miłości w Starym Testamencie, On jest Bogiem miłości w Nowym Testamencie. On jest Bogiem wielkiego miłosierdzia i współczucia w Starym Testamencie. On jest Bogiem miłosierdzia i współczucia i cudów także w Nowym Testamencie. On jest Bogiem miłosierdzia i On jest Bogiem, który dyscyplinuje swoich ludzi. On jest Bogiem, który pozwala na prześladowanie i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym też przez chwileczkę odnieść się do tematu presji, ucisku i powiedzieć Wam o czterech źródłach ucisku. Może poświęcę kilkadziesiąt sekund na każdy z tych opresji. Niektórzy mówią, że wszelka opresja to tylko pochodzi od diabła. Ale od nas wymagane jest coś więcej niż tylko gromienie diabła, żeby naprawdę mieć rozwiązanie. Od nas wymagana jest większa odpowiedź, większa reakcja niż tylko to. Ja nie bagatelizuję tej odpowiedzi, tak? Musimy to robić, musimy gronić, ale to nie wystarczy. Chcę powiedzieć o całej, pełnej odpowiedzi, która jest od nas wymagana. Pierwsze źródło presji to to, Bóg potrząsa narodami. Bóg dyscyplinuje ludzi, bo ich kocha. Pan mówi, tak, ja kocham moich ludzi, ja ich dyscyplinuję w miłości. Ja potrząsam narodami. Ageusza rozdział drugi. Pan mówi, ja potrząsam wszystkimi narodami, bo chcę przynieść i sprowadzić wielkie żniwo. Wielkie żniwo, milionowe czy miliardowe żniwo, jest o nim mowa w kontekście wielkiego potrząsania. Ale to nie tylko jest to, że Bóg potrząsa narodami. Czy narodami, a także Kościołem. Drugie źródło to jest to, że szatan szaleje. Szatan chce niszczyć, chce pożerać. Ale to też nie jest jedyne źródło ucisku. Trzecie to jest to, że człowiek jest grzeszy. Człowiek swoim grzechem, nieprawością przyczynia się do zniszczenia, do ucisku w narodach. I człowiek samemu sobie szkodzi i też szkodzi innym ludziom. A czwartym źródłem ucisku, o którym często tak za bardzo nie myślimy, to jest to, że stworzenie wzdycha. Rzymian 8 rozdział, apostoł Paweł mówi, że stworzenie wzdycha od początku, od grzechu Adama. Trzęsienia ziemi, wulkany, frustracja w naszej pracy, my ciężko pracujemy. W samym porządku, w jakim stworzenie funkcjonuje, jest ten ucisk, jest to cierpienie, jest i rdza, i chwasty. Są różne pogodowe uciski ze strony klimatu. Więc w jaki sposób mamy się odnieść i reagować w tych wszystkich uciskach? Jedną z tych rzeczy jest, mamy się poddać Bożemu prowadzeniu w tym wszystkim. Mamy znosić Jego dyscyplinę, mamy poddać się Jego dyscyplinie. Mamy przeciwstawiać się i mamy gromić to, co przychodzi ze strony przeciwnika. Mamy w imieniu Jezusa stawić Mu opór. Po trzecie, mamy pokutować i odwrócić się od grzechu. Mamy odnawiać, mamy przynieść odkupienie tam, gdzie cierpi natura. Mamy używać wszelkich Bożych źródeł i pracy, żeby odkupić ziemię. Tam, gdzie miasto zostało zniszczone, my to odbudowujemy. I cała sfera medyczna, nauk medycznych pracuje nad tym, żeby przynieść odkupienie w dziele zdrowia człowieka. We wprowadzaniu prawa, przepisów, w polityce, w rolnictwie, w wielu różnych dziedzinach człowiek chce przynieść ziemi odkupienie od tego, co, w czym przyroda, natura cierpi. W architekturze także chcemy odbudować tam, gdzie stworzenie cierpi. I to jest taka pełna odpowiedź na te różne źródła ucisku. Bardzo często jest tak, że jakiś jeden kryzys, jakiś ucisk tylko przychodzący z jednej strony. Wymaga od nas, żebyśmy szukali odpowiedzi i ja nie szukam tylko z jednej strony. Owszem, patrzymy na Słowo Boże, patrzę na Słowo Boże, ale także słucham moich braci w ciele Chrystusa, słucham innych ludzi w ciele Chrystusa, co Bóg im daje. Dlatego, że Duch Święty daje informacje różnym częściom ciała Chrystusowego, różnym ludziom. I my mamy odpowiedź tylko, kiedy jesteśmy w jedności, kiedy jesteśmy razem, kiedy słuchamy siebie nawzajem. Ja nazywam to międzynarodową międzynarodową rodziną czułych więzi. Kiedy uczymy się od siebie nawzajem, kiedy słuchamy siebie nawzajem, kiedy słuchamy tego, co Duch Święty mówi do nas przez innych. Więc my rozpoznajemy, w jakiej części mamy poddać się Bogu, tam, gdzie Bóg dyscyplinuje narody. W jakiej części mamy się poddać, w jakiej części mamy się przeciwstawić diabłu i zgromić go? A w jakiej części mamy pracować, odbudowywać, odnawiać, przynosić odkupienie przez nasz trud i wysiłek? W tym, gdzie stworzenie wzdycha. I chciałbym jeszcze przekazać jeden taki kluczowy werset i poświęcić na to chwileczkę. Rzymian 11:22. To jest bardzo kluczowy werset w tej godzinie. Naprawdę wierzę w to głęboko. Rzymian 11:22. To jest fragment z Nowego Testamentu. I ja absolutnie nie kupuję i nie przyjmuję tego argumentu, że teraz żyjemy w Nowym Testamencie i możemy już sobie zamknąć Stary Testament. Dlatego, że Jezus jest ten sam w Starym Testamencie i Ojciec też jest ten sam. I Słowo Boże i Duch Święty jest ten sam w Starym i w Nowym. I oto co czytamy w Rzymian, rozdział 11 i 22 werset.
22. Behold, Paul says, an apostle, apostle of grace, behold the goodness of God.
Apostoł Paweł mówi, zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą.
Yes, but also behold, study, engage with, take seriously the severity.
Ale także zważ, właśnie na dobroć zważamy, ale także na surowość. Weź to poważnie, weź to sobie do serca, surowość Bożą. Jego sądy, jego potrząsanie.
Behold his severity? No, we're New Testament. Paul goes, yeah, yeah, that's good. I'm New Testament too. What's that?
O, mówisz może, mam zważyć na surowość? O nie, to jest Stary Testament. Ale apostoł Paweł też o tym mówi. Apostoł mówi, zważ jedno i drugie. Zważ dobrotliwość, ale zważ też surowość Bożą. Abyś mógł odpowiedzieć, zareagować bez strachu, abyś mógł zareagować w posłuszeństwie, w uległości Jego prowadzeniu, abyś mógł mieć pokój, nie musiał mieć strachu. Abyś mógł współpracować w głębokim partnerstwie z Duchem Bożym. A więc zważ na dobrotliwość. O, ja bardzo cieszę się z tego, co mogę za chwilę powiedzieć. Zważ na dobrotliwość, to przesłanie, ono eksploduje w internecie. To przesłanie nadziei, dlatego że tak wiele strachu się podniosło i ja kocham to przesłanie nadziei. Ja kocham przesłanie o dobroci Bożej, o tych wszystkich obietnicach Bożych. O tym, jak dokonać transformacji. O przebudzeniu. Ja wiem, że musimy trzymać się tego przesłania o Bożej dobroci. Bo musimy pokonać strach, musimy pokonać zmartwienie, trwogę. Ale to nie jest całe przesłanie. Paweł mówi też, zważ na surowość Bożą. To rzuca nam już troszeczkę większe wyzwanie. I nie w całym ciele Chrystusa, ale w wielu miejscach, grupach w ciele Chrystusa. Troszeczkę się o tym mówi. Mamy jakiś procent tego. Ale dość też dużo milczymy na ten temat. Ale to jest ta część, która pozwala nam mieć to przynaglenie. To jest to, co sprawia, że mamy bojaźń Bożą. To właśnie ten aspekt surowości Bożej. A co dzieje się teraz, jeśli chodzi o tą dobrotliwość? Mógłbym dać listę co najmniej 20 różnych rzeczy. Mówić o Bożych błogosławieństwach, jak Bóg przewyższa swoim działaniem działanie diabła. O różnych niespodziewanych, nieoczekiwanych błogosławieństwach. Ten czas izolacji jest czymś w rodzaju takiego odpocznienia szabatowego. Nasze serca są resetowane. Mamy teraz więcej czasu? Nie, jesteśmy teraz z naszymi rodzinami. Niektórzy się troszkę tym oburzają, ale my mamy okazję do tego, żeby się ze sobą pojednać, Mamy okazję, żeby siebie nawzajem posłuchać, żeby posłuchać serc. Coś, na co nie mamy może często czasu. Teraz możemy resetować, możemy na nowo uporządkować nasze priorytety. Możemy zresetować serca. Więc jest to taki szabatowy reset. Jest to też taki czas jubileuszowy. Też są aspekty negatywne tego okresu. W naszym kraju na przykład widzę, że Bóg rozprawia się z pewnymi obszarami, na przykład w wymiarze sportu czy rozrywki. Bóg to zatrzymał. Może nie do końca, może nie całkowicie. Pewne z tych rzeczy są dobre, są od Boga, ale wiele z tych kwestii dotyczących sportu czy rozrywki, to tam są też bożki, nasze narodowe bożki w tych przestrzeniach. I to Bóg zatrzymał. Mamy też teraz niezwykłą okazję, żeby robić dobre rzeczy. Na przykład relacje z naszymi sąsiadami, z którymi może za dużo nie rozmawialiśmy. Mamy okazję im teraz usłużyć, może zrobić im zakupy. Może zrobić dla nich coś dobrego. Może niektórzy z nich chorują i potrzebują naszej pomocy. Możemy zaoferować im modlitwę, wsparcie. Możemy być takimi kapelanami teraz w naszym otoczeniu, w naszym sąsiedztwie, w kościele. I teraz naprawdę mamy wiele możliwości do takiego poświęcenia się dla innych w naszym otoczeniu. Może dla ludzi w naszej dzielnicy, którzy nawet nas dotąd nie znali, gdzieś tam tylko mijaliśmy się. Ale to jest czas wielu możliwości dla nas, kiedy możemy wykazać się w naszym otoczeniu. To dystansowanie, to przymusowe dystansowanie się może też ma też dobre efekty, na przykład w świecie w domach publicznych, gdzie zatrzymana jest działalność tej sfery. Te prostytutki tracą teraz swój zarobek, swoją pracę. Przemysł pornograficzny, filmowy jest zatrzymany. A więc niemoralność jest zatrzymana i nie może normalnie funkcjonować, bo ludzie nie mogą spotkać się razem. Kliniki aborcyjne także tracą możliwość działania. Ta lista jest długa, wielu rzeczy, które Bóg zatrzymał. I w tym samym czasie Bóg mówi, ale ja mam inne rzeczy, które w tym czasie chcę robić. Pośród tej niepewności, pośród tego zatrzymania, podczas tej erupcji strachu, Bóg ma inne paradygmaty. Bóg ma nowe paradygmaty dla ludzi, ma nowe paradygmaty dla Kościoła. Dlatego, że kryzys sprawia, że my mówimy, no to jak teraz będziemy działać? Nawet sprawia, że pytamy, jak teraz Kościół ma funkcjonować? Niech nasza rodzina teraz funkcjonuje inaczej. Dobrze, róbmy to teraz tak.
Let's spend our money this way instead of that.
Wydawajmy nasze pieniądze teraz w ten sposób, a nie tak jak dotąd.
Okay. Let me rethink this one through the way I'm living.
To może teraz muszę przemyśleć to, jak ja żyję, jak ja funkcjonuję w tej sprawie.
And we new paradigms for life and for church.
I formujemy nowe paradygmaty dla naszego życia, dla naszych rodzin, dla Kościoła.